Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Bardzo gorąco zapraszam na kolejne spotkanie z historią, nie tylko w tle, ale ta historia będzie jak zawsze głównym tematem datownika. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy oczywiście o powstaniu warszawskim, mówiliśmy o tych pierwszych dniach tego niepodległościowego zrywu, a dzisiaj chciałbym, byśmy porozmawiali o uzbrojeniu, zarówno powstańców, jak i uzbrojeniu okupanta. I najlepszą osobą, która nam o tym opowie, jest z całą pewnością dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Gdyby pan doktor był dowódcą AK, gdyby pan doktor był na miejscu Bora Komorowskiego, czy podjąłby pan decyzję o wybuchu powstania, biorąc pod uwagę uzbrojenie, którym pan dysponuje?
Powiem straszną rzecz, ale jakbym był dowódcą, i to często mówię moim studentom, to ja 1 sierpnia nie wydałbym rozkazu o wybuchu powstania warszawskiego. Mamy dwie strony.
Tak.
Naszą Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne i inne organizacje, które są wewnątrz Warszawy. Nie wszystkie wiedzą oczywiście o powstaniu, bo na przykład Narodowe Siły Zbrojne dowiadują się w pierwszych godzinach.
Tak.
Bo te część narodowców, które są scalone, to wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą. Ale sprawa jest taka, po jednej stronie mamy wojsko powstańcze, które przez całe lata od 1939 roku zbiera uzbrojenie. Ono zbiera na różnych momentach, w różnych okolicznościach. To nie jest regularna armia. Mamy cały czas zbieranie tego uzbrojenia i tutaj często można o tym uzbrojeniu powstańczym powiedzieć, że jest straszliwie niewystarczające.
Mm-hmm.
Straszliwie. Ja dlaczego mówię, że 1 sierpnia bym na pewno nie wydał rozkazu o wybuchu powstania, bo Niemcy są już wtedy niestety zreorganizowani, a wcześniej dostają, jak to można powiedzieć kolokwialnie, potężnego łupnia od Armii Czerwonej i około 25 lipca przez Warszawę przechodzą całe kolumny uciekającego Wehrmachtu, uciekające oddziały SS. Ucieka Gestapo i administracja niemiecka z Warszawy. Oni dostają takiego łupnia od związków tutaj pancernych Armii Czerwonej, że uciekają. No, jest element paniki. Wtedy należy uderzać na Niemców. W przypadku armii niemieckiej należy ją atakować. No, już mówię o oddziałach takich partyzanckich, jak jest w dużym rozprzężeniu, wtedy daje nam możliwość zdobycia najważniejszych elementów w Warszawie. A tym elementem dla mnie jest Cytadela Warszawska, która musi mieć magazyny amunicyjne i magazyny broni niemieckiej. My musimy się uzbroić w broń niemiecką, bo innego wyjścia nie mamy. Nie możemy tylko liczyć na te nasze skromne zapasy, które zmagazynowaliśmy przez kilka lat, tylko nam potrzeba jest stany uzbrojenia regularne, powiedzmy, najlepiej jeszcze z artylerią, to już wtedy jesteśmy, powiedzmy, jak to się mówi kolokwialnie, w domu.
Ale czy pan doktor sugeruje, że tak naprawdę to powstanie powinno wybuchnąć te kilka dni wcześniej, kiedy Niemcy w popłochu przemierzają Warszawę?
I wtedy, panie redaktorze, tak by zrobił, powiedzmy, tak byśmy zrobili, jakbyśmy jeszcze mieli pewne okoliczności. Ale o tych okolicznościach zaraz powiemy. Jeżeli atakujemy Niemców, już tak z punktu widzenia, że są w panice, nam jest łatwiej ich opanować. Łatwiej opanować poszczególne punkty. Drugim elementem jest podobno Uniwersytet Warszawski. Tam też są magazyny broni. Różne inne instytucje Warszawy, które też wewnątrz mają swoje składy. A więc to daje nam możliwość zdobycia, jak gdyby Warszawy jako takiej twierdzy miasta Armii Krajowej, z pełnym uzbrojeniem. A wtedy możemy czekać na Sowietów. Wtedy możemy czekać. Tylko takiego planu nie za bardzo było. Pułkownik Rzepecki, tu z Komendy Głównej, szef propagandy, mówił, że należy atakować wcześniej. Wtedy, kiedy jest panika. Niestety, generał Burkomorowski, jak i cała Komenda Główna AK, nie miała wtedy na ten czas końca lipca zgody, prerogatyw od naczelnego wodza na wykonanie burzy w Warszawie. Miała zgodę na burzę, a więc tą operację, wzmożoną operację dywersyjną na obrzeżach czy w innych obszarach Polski, a nie miała bezpośredniej zgody, musiała to konsultować z Londynem, tak w dniach, powiedzmy, 24-25. I tu jest taki paradoks. paradoks. Premier Mikołajczyk zrzucił jak gdyby odpowiedzialność za wybuch powstania samodzielnie. Mm-hmm. Około 28 lipca doszła depesza do Komendy Głównej AK z informacją, słuchajcie, sami podejmijcie decyzję o wybuchu powstania wtedy, kiedy będzie to dla was najlepsze. 28 lipca Mikołajczyk zrobił to samodzielnie, bo nawet bez konsultacji z rządem, naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski był przeciwny powstaniu, bo tam cały czas od października 43 roku, już na wiosnę 44 szły depesze między Londynem a Warszawą, generał Sosnkowski był przeciwny. Już im bliżej tego lipca, już był coraz bardziej, mówił, że to nie ma sensu. To nie ma sensu, nic to nie da, pod względem militarnym i politycznym. Stąd moje takie podejście, jak już mam opanować Warszawę, to najpierw ja zdobywam sprzęt dla siebie, staram się uzbroić Armię Krajową z tego, co mam, plus tego, co zdobędę na Niemcach w czasie tego rozprzężenia, no a potem czekam na Sowietów. U nas było jak gdyby troszeczkę odwrotnie. Czekali na to wejście, jak gdyby czekali na tą ostatnią chwilę. Nasi dowódcy czekali na tą ostatnią chwilę, że oni już są tutaj, Sowieci, na Pradze i już przejadą Pragę, wejdą na mosty i wejdą do Warszawy.
Tymczasem Stalin oczywiście wykorzystał tę sytuację, by zniszczyć jak najbardziej polski opór.
Mówiono, że ten eksperyment z akcją Burza, a więc akcja Burza na Wołyniu, która się kończy tym, że nasza 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej jest zostawiona sama sobie, musi się sama wycofywać, potem walczy na Lubelszczyźnie, opanowuje nasze miejscowości, takie jak Firlej, samodzielnie tutaj w końcu lipca i tu NKWD ją rozbraja. I to depesze mówią o tym. Depesze mówią radiostacji 27. Sowieci nas rozbrajają. Tak samo wiemy, że Londyn, jak i Warszawa wiedziała, że Wileńszczyzna, operacja Ostra Brama. Polacy ruszają, całe zgrupowanie pułkownika Wilka Krzyżanowskiego rusza do operacji Ostra Brama i kończy się to tym, że wspólnie opanowujemy, niestety wspólnie, bo już nie mamy sił na samodzielność, opanowujemy Wilno z Armią Czerwoną, a po kilku dniach u takiego słynnego generała Czerniachowskiego w sztabie oddziały polscy oficerowie, oddział polskich oficerów jest rozbrojonych
i aresztowany.
I aresztowanych. Albo Syberia, albo rozstrzelanie. To wiedziano w Londynie. Plus oczywiście nasza Lubelszczyzna, która też jest, też wiadomo, że nawet jest, powiem, że depesze londyńskie, które mam tutaj z kopię, zawsze na zajęciach pokazuję studentom, że są całkiem niezłe zdobycze naszej Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. To ze dwie baterie artylerii, działa przeciwpancerne, jest nieźle, no to bym dywizję wystawił. Ale zaraz następuje rozbrojenie. NKWD rozbraja i wiedzmy o tym, że w dzień powstania, w chwilę powstania, NKWD blokuje wszelakie drogi przebijania się oddziałów Armii Krajowej z tej obszarów tutaj z już okupacji sowieckiej na pomoc powstańcom. Tutaj jest taka kolejna tajna historia powstania. To jak powiedzmy z moją tą koncepcją, jeżeli powstanie by na przykład opanowało całą Warszawę, powstańcy opanowali, zdobyli magazyny, stworzyli administrację, to nie jest trudne, administrację cywilną i stworzyli regularne Wojsko Polskie umundurowane i postarajmy się wyszkolone i wyposażone w tą nowoczesną, regularną broń ze wszystkimi strukturami tutaj. No to Stalin przygotowywał około 3 dywizji NKWD, które miałyby wejść do Warszawy, no i zacząć rozbrajanie. Sowieci nas mordują i w Katyniu, mordują je, kiedykolwiek mają okazję, kiedy jakąkolwiek mają możliwość.
Ktoś kiedyś powiedział, panie doktorze, że powstanie przypomina trochę antyczną tragedię, że tak naprawdę nie było dobrego wyjścia z tej sytuacji, a jeszcze pamiętajmy o tym, jak wielka była nienawiść warszawiaków, nienawiść Polaków do Niemców za to wszystko, co nam robili przez te prawie 6 lat.
Wtedy trzeba uderzać, że jeżeli by na lipiec były ustalone wcześniej, na przykład rozkazy, ustalenia dowództwa, że brakuje możliwości łączności i wy macie sami podjąć decyzję, no to już by było inaczej. Mm. Bo generał Sosnkowski też im tak napisał w którejś tam depeszy, że jeżeli będą naprawdę, naprawdę sprzyjające okoliczności uderzenia na Niemców, to uderzajcie. Tylko, że on tego powstania nie widział. Ale tam były takie przesłanki. Nasi dowódcy czekają na tych Sowietów, podejmują decyzję, moim zdaniem już niefortunnie, bo to jest jak gdyby taka też wymuszona decyzja. Bo powiem panu, że proszę państwa, na generale Boże Komorowskim jak gdyby siedzą jemu na głowie dowódcy jego sztabu i w kilka dni przed wybuchem naciskają na niego bardzo mocno.
Monter też naciskał, prawda?
Oj, Monter naciska, to więc pułkownik Chruściel Monter, generał Pełczyński, szef sztabu, kiedyś szef dowódca dwójki, a więc wywiadu polskiego. Mm. Leopold Okulicki, Niedźwiadek, oni tak siedzą nad nim i go tak męczą. No wydaj ten rozkaz, no wydaj ten rozkaz.
No ale czy to nie jest, panie doktorze, presja oddolna ich żołnierzy, którzy byli tyle lat przygotowywani do tego powstania?
Ja myślę, że presja raczej odgórna, że Mikołajczyk chce mieć tutaj akcję, bo jedzie zaraz do Moskwy.
Chce mieć kartę przetargową, tak?
Kartę przetargową. Mikołajczyk z jednej strony i Okulicki, który powinien być, jest oficerem, a więc podlegać Sosnkowskiemu, tak naprawdę wykonuje rozkazy Mikołajczyka. Mikołajczyk mu daje rozkazy, że
polityczne.
Ma naciskać polityczne. Ten wybuch powstania jest bardziej polityczny niż militarny, niż wojskowy. Zaczyna się ten nacisk. Tam jest naprawdę zła taka atmosfera, moim zdaniem, bo oni zaczynają mówić, już mówię takie militaria, zaczynają mówić, słuchajcie, my samym tym ferworem walki, tym naporem, tym zaskoczeniem nawet z gołymi rękami załatwimy Niemców, pokonamy ich. No, nie jest dobrze, tak nie można myśleć. Wojsko nie można wysyłać, wojsko konspiracyjne, które nie jest ostrzelane, nie jest wyszkolone tak w działaniach
operacyjnych, tak.
Taktycznych, tych małych formacji, ale tak, ile ludzie mają do czynienia z bronią jako powstańcy przez tyle lat okupacji?
No, czy takiego bezpośredniego kontaktu z nieprzyjacielem, oko w oko, prawda?
Kontakt mają z okupantem, ale nie mają kontaktu takiego do walki.
Tak.
Ile mają do czynienia z bronią i z jej strzelają, jakoś ćwiczą. Poza oddziałami KEDYW-u, które są formacjami do walki bieżącej Armii Krajowej, no to tam jest to inaczej, no jest to mniej, grubo mniej. To nie jest regularne wojsko, które ma normalnie strzelanie. Ja to zawsze studentom mówię, że wy macie więcej wystrzelonych pocisków już na pierwszym roku, kiedy trenujecie, niż powstańcy, no bo taka jest prawda.
No tak, co dziesiąty powstaniec w ogóle dysponował bronią, tymczasem ci, którzy tę broń mieli, w jakim stanie była ta broń, panie doktorze, skoro ona przecież była gdzieś przechowywana?
Zejdźmy na tą rzecz. Powstanie wybucha, dostają łącznicy rozkaz pod tym dużym naciskiem. Generał Burkomorowski w końcu ulega, no niefortunne, bo zaraz przychodzi pułkownik Osmecki, dowódca wywiadu i mówi, że no tak, naprawdę są czołgi sowieckie, no tak, ale jest przeciwuderzenie już niemieckie, ale poszły rozkazy. No i co się teraz zaczyna? Trzeba przygotować polskie oddziały powstańcze, żeby wyszły na te pozycje wyjściowe do ataku na różne swoje punkty, które mają wyznaczone. To raz. I druga sprawa, trzeba ściągnąć zapasy broni, które są na obrzeżach najczęściej Warszawy, w różny zakonspirowany sposób, przecież nieoficjalnie w ciężarówce, tylko tak. Powiedzmy jakiś ciężarówką może tak, ale trzeba ją to jakoś jeszcze zamaskować. Nie możemy z tym wyskoczyć, powiedzmy, kolokwialnie, jak za to powiem, tak na hura, nie możemy. Musimy dalej tą broń w sposób konspiracyjny przewieźć. No niestety, tak jak to pokazuje, zawsze to powtarzam, to ładny jest ten film Godzina W, jak tam nasi aktorzy, bohaterowie, dobry film, kiedy w fortepianie czy w pianinie przewożą swoją broń dla plutonu, czy tam dwóch drużyn.
Tak.
I teraz, w jakim stanie jest ta broń? Część jest broń z 1939 roku. I tutaj pod tą broń 39 jest najcięższa broń powstańcza, którą widzimy w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc tam na głównym takim postumencie powstania jest zardzewiały już ciężki karabin Browning wzór 30. To jest najcięższa broń powstańcza. Tych CKM-ów jest może 7, może 5. To jest nic. To jest nic. Następnie idąc w dół, RKM-y też polskie, przedwojenne, czy wzór 28, bardzo dobre, też Browninga.
Ale też tylko mniej niż 50, z tego co pamiętam.
No mniej, mało. Następnie schodzimy na broń długą, a więc karabiny powtarzalne Mausera. I lepiej, żebyśmy mieli Mauser, bo amunicję mamy tą samą.
Tak.
Co mi po pepeszy, jak ja nie mam amunicji do niej. Jeden magazynek, dwa bębny czy i po zawodach, jak to powiem znowu. Potem jest broń ta krótka do walki bardziej dywersyjnej. Oczywiście do walki regularnej też, ale przy wsparciu innych broni. To, co wojska brytyjskie mają, więc pistolety maszynowe Sten. Ale Sten to nie walczy sam w regularnej armii brytyjskiej, tylko razem z RKM-ami, działkami.
Ze wsparciem, tak.
Ze wsparciem, oczywiście. Jest coś takiego, że broń wsparcia piechoty. No, w naszych przypadkach tego prawie nie ma. Nie ma, ta piechota nie ma wsparcia. Ja mam taki paradoks, tam są zdjęcia chyba w Muzeum Powstania, kiedy nasi rusznikarze rozkręcają takie malutkie pociski do granatników i wysypują trochę.
Tak, pamiętam, tak, pamiętam.
To są takie. I podobno jest nawet, panie redaktorze, i proszę państwa, trzeba by zwracać uwagę, czy przypadkiem nie ma grobu, gdzie krzyż jest zrobiony z tych małych pocisków. Ktoś zginął i komuś zrobiono taki krzyż z tych pocisków. No to jest paradoks, bo to są pociski do polskiego granatnika wzór 36, bardzo dobry granatnik z 39 roku, którego nie można było znaleźć w powstaniu, a znaleziono za to pociski. No, a więc, bo też były takie paradoksy, że może w jednej części dzielnicy były te pociski do tego granatnika, a w drugiej znalazł się sam granatnik.
Sam granatnik,
no,
tak.
No chyba Kazimierz Leski, Bradl.
Słynny Bradl.
Słynny Bradl podobno strzela z tego granatnika i co ciekawe, pociski leżą 5 lat w ziemi, on je ładuje do granatnika i rozbija tam stanowisko CKM-u gdzieś tam na wieży kościele, bo ten granatnik ma zasięg tam do 800 metrów, no, ale ma bardzo czułe pociski. Bardzo dobra broń w 39, jedno z najlepszych granatników polskich, ale tego prawie nie ma. I potem schodzimy, karabiny, pistolety i pistoletów, bardzo dużo pistoletów, różnego rodzaju. No, naprawdę ludzie się cieszą, jak tu powiem kolejny przykład filmowy, tutaj film Kanał, kiedy jeden z bohaterów daje swojej tutaj zaprzyjaźnionej sanitariuszce szósteczkę, pistolet szósteczka, ona mówi taki malutki. No to jest, no to szósteczka to jest dobre do walki w mieszkaniu na 3 metry. Ona zabije, nie powiem, szósteczka to znaczy kaliber 6,35, coś koło tego, to są i Waltera, chyba to niemiecka taka broń, taka naprawdę broń osobista, powiedzmy taka damska do torebki.
Kobieca broń, tak.
Tak, ale strzela, tylko to się nie nadaje do walki w mieście, nawet na krótki dystans, bo pistolet, trzeba sobie powiedzieć, pistolet raczej służy w wojsku, tak jak i obecnie, do takiej samoobrony. Samoobrony, no, z niego się nie strzela na duże dystanse, to tam 50 metrów, to już jest naprawdę, że się kogoś tam trafi. I pistolet, i to już koniec. I reszta granaty. I to niekoniecznie granaty, te powiedzmy fabrycznie wykonane jeszcze przedwojenne, czy niemieckie granaty trzonkowe. Bo
trzonkowe te, tak, z drewnianym trzonkiem.
Tak, bo tylko, że mamy bardzo dużą liczbę granatów tych w konspiracyjnej produkcji, więc Filipinki, Fidolówki i inne tam takie. No i niekiedy są zabawne historie albo tragiczne, że ten granat rzuci się, on syczy. No tak jak kolejny przykład filmowy, Kolumbowie i taki mały powstaniec Dyzio, który dotknął takiego granatu i on zaczął syczeć, ale nie wybuchł.
Tak.
Nie wybuchł. No a więc niestety stan uzbrojenia w momencie wybuchu powstania dla powstańców jest około 3,5 tysiąca różnego rodzaju broni przy prawie mizernej liczbie broni ciężkiej.
I bardzo małej liczbie amunicji. Także.
I a w dodatku jeszcze sprawa nas najważniejsza, musimy mieć amunicję. Co mi po jednym czy dwóch magazynkach do Stena, jak ja szybko je wystrzelę, błyskawicznie je wystrzelę. I jest po zawodach, że tak powiem znowu kolokwialnie, karabin, Mauser i 200 pocisków, no to ja powiedzmy mogę z 200 pociskami może kilka godzin walczyć. Bo karabin powtarzalny to inaczej, ale błyskawiczna jak gdyby praca takiego pistoletu maszynowego, dwa magazynki i jest koniec. No niestety.
A do tej rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powrócimy w datowniku za tydzień.